Studio Polityka.
Dzień dobry. Rosyjskie wpływy w Polsce, polityka migracyjna Unii Europejskiej, przygotowania do wyborów to najważniejsze tematy mijającego tygodnia, a w Gdańsku mamy kolejne problemy z systemem Fala i o tym dziś porozmawiamy. Jarosław Popek,
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A naszymi gośćmi są dzisiaj Andrzej Potocki, portal polityce.pl i tygodnik sieci na łączach.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i rozmówców.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam Państwa.
Gość specjalny Krzysztof Puternicki, bloger, reportażysta i autor Tryptyku gdańskiego, z najsłynniejszego, między innymi w skład tego tryptyku wchodzi film Mała Sycylia. Tak. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Studio Polityka.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński powiedział, że jego ugrupowanie i polski rząd nie zgodzą się na przymusową relokację migrantów do naszego kraju. Przedstawił również europejskie statystyki mówiące o skali przestępczości wśród migrantów.
Są to dane najświeższe, które pokazują różnego rodzaju przestępstwa w związku z nielegalną migracją. Mamy wymienione ilości zabójstw, napaści, gwałtów oraz kradzieży. Pośród tych 40 państw, w każdym z tych państw istnieje tak zwane ryzyko, wysokie ryzyko albo kradzieży, albo zabójstwa, albo gwałtu. Jedynym krajem, który nie ma tego zaznaczenia, wysokiego ryzyka, jest Polska.
Według najnowszych danych Eurostatu Polska i Czechy mają najniższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że utrzymanie miejsc pracy przez pracodawców było możliwe dzięki licznym pomocom finansowym organizowanym przez rząd.
Od dłuższego czasu ta tendencja dotycząca stopy bezrobocia w Polsce jest bardzo pozytywna, a w tej chwili jeszcze niedawno mówiłem o tym, że Polska jest przedostatnia, jeżeli chodzi o kwestie związane z wysokością bezrobocia, czyli że wskaźnik bezrobocia jest jednym z najniższych w Europie, a dzisiaj już jest na szczęście ta informacja, że faktycznie razem z Czechami jesteśmy krajem o najniższym bezrobociu według danych Eurostatu.
Historyk, doktor habilitowany Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, powiedział, że Donald Tusk, poddając resetowi relacje z Moskwą, realizował politykę innych państw. Współautor odcinkowego cyklu Reset, którego pierwszy odcinek wyemitowano w Telewizji Polskiej, mówił, że do tego przyznawał się sam były premier.
Bo to nie jest tylko relacja Polska-Rosja, Warszawa-Moskwa, tylko to jest tak jak sam Donald Tusk, i tutaj będę wierny jego słowom, wielokrotnie publicznie mówił, że jego polityka względem Rosji jest częścią tak naprawdę agendy głównych mocarstw, głównych graczy Unii Europejskiej.
Nikt ze strony amerykańskiej nie kontaktował się z nim w sprawie ustawy powołującej komisję do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce, poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Zaznaczył, że Departament USA nie pytał go o ustawę, choć wypowiadał się o niej amerykański ambasador w Warszawie.
Jedyna rzecz to oczywiście działanie ambasady amerykańskiej, tutaj ambasady w Warszawie, która, jak rozumiem, pomyliła się w swojej analizie dotyczącej tej komisji, no bo zostały także zweryfikowane przez chociażby PKW, prawda, Komisję Wyborczą, kwestie dotyczące ewentualnego startu w wyborach. Wiadomo, że każdy, bez względu na to, jakie decyzje zapadną w komisji, będzie mógł spokojnie startować w tych wyborach.
Jarosław Kaczyński odniósł się do oskarżeń opozycji, która obarcza winą Trybunał Konstytucyjny za śmierć 33-letniej kobiety. Pani Dorota z Bochni trafiła do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła z powodu wstrząsu septycznego.
Ani we wniosku, ani oczywiście w orzeczeniu Trybunału, bo Trybunał jest związany wnioskiem, nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiet. Tu się nic nie zmieniło. Cała akcja jest propagandowym nadużyciem.
Brak koordynacji systemu w różnych samorządach i problemy z aplikacją to mogą być powody kolejnego opóźnienia we wprowadzeniu wspólnego biletu dla Pomorza. Mówili o tym dziennikarze w audycji Komentarzy Radia Gdańsk. Przypomnę, Fala miała zacząć działać w lipcu. Tydzień temu poinformowano, że system ma być wdrażany stopniowo pod koniec tego i w przyszłym roku. A opóźnienia spowodowane są m.in. problemami z odbiorem technicznym aplikacji, tak wyjaśnia spółka InnoBaltica. Mówi dziennikarz TVP3 Gdańsk Jakub Kleba.
Jest system cały, który musi połączyć wewnętrzne systemy, że tak powiem, obsługi komunikacji w różnych miastach, gminach. Stare systemy. Ja myślę, że tutaj jest właśnie kłopot, ale głównym problemem Fali jest to, że w zasadzie nikt nie wie, po co ona nam teraz jest w czasach tak rozwiniętych, komercyjnych, tańszych i lepszych projektów.
Studio Polityka.
Gorący tydzień za nami, zapewne coraz goręcej będzie w kolejnych tygodniach przed wyborami. Mamy zapowiedź referendum, w którym Polacy mieliby odpowiedzieć, czy chcieliby, przynajmniej tak możemy ogólnie określić to pytanie, czy byliby za tym, żeby do Polski można było relokować nielegalnych imigrantów. Podkreślam słowo nielegalnych, bo chodzi o nielegalnych imigrantów, których chcą do Polski przerzucać wręcz, można tak powiedzieć, przemieszczać. Co przynosi ze sobą najgorsze skojarzenia, między innymi Niemcy, którzy uznają się sami już chyba za sukcesów tego takiego porozumienia w Radzie Ministrów Unii Europejskiej. Ministrowie spraw wewnętrznych podejmowali decyzję o tak zwanej przymusowej relokacji, a tak naprawdę mówi się o obowiązkowej solidarności. Panowie, ta sprawa to jest bardzo ciekawa kwestia. Sejm głosował nad uchwałą, która by mobilizowała rząd, do działań, które miałby zablokować możliwość takiej relokacji i możliwość opłacania przez Polskę kar 22 tysiące euro za głowę jednego imigranta z Afryki bądź z Azji. Rozmawialiśmy tutaj przez cały tydzień na temat tych propozycji. Mówiliśmy między innymi o tym, że to jest takie jakieś rasistowskie podejście wręcz, bo za głowę Ukraińca, przepraszam, że tak mówię, w cudzysłowie za głowę, Polacy dostawali, około Polska dostawała jakieś 50 euro, a mielibyśmy płacić kary 100 tysięcy złotych, czyli 22 tysiące euro. Rozumiem, że Niemcy i Francuzi nie chcą płacić za swoją rabunkową politykę, którą prowadzili wobec przede wszystkim kolonii w Afryce. I teraz zwalamy obciążenia, które z tego tytułu mamy na takie kraje jak Polska. Marek Formela, jak widzi tą sytuację, albo nie, może Andrzej Potocki, bo Andrzej Potocki wiem, że przyglądał się tej całej sprawie i dokładnie ją analizował. Andrzej Potocki.
Wydaje mi się, że tutaj wszyscy w tym studio przyglądamy się tej sprawie, bo ona cały czas jest w toku i każdego dnia mamy jakieś nowe, dochodzą nowe fakty, jak na przykład propozycja Jarosława Kaczyńskiego o zrobieniu referendum, bardzo krytykowana przez opozycję, która, to jest ciekawe, która teoretycznie nie zgadza się, podobnie jak partia rządząca, na przymusową relokację, a tak nawiasem mówiąc, nie istnieje takie pojęcie jak przymusowa solidarność. Solidarność zawsze kojarzyła
się z obowiązkowa solidarność, panie redaktorze.
Raczej z pewną spontanicznością, jak to było w latach 80. w Polsce. Natomiast jeśli jest coś pod przymusem, to raczej wyklucza pojęcie solidarności, ale okej, zostawmy to na boku. W każdym razie tutaj opozycja, choć z jednej strony sprzeciwia się formalnie, w każdym razie to słychać w wypowiedziach niektórych przedstawicieli opozycji, zarówno z Lewicy, jak i z Platformy Obywatelskiej, a także z PSL-u, ale nagle zaczęła się sprzeciwiać referendum. Ja się pytam, dlaczego? Po co jest to referendum? Po to, bo ja na przykład nie mam zaufania do Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o sprawę emigrantów. Oni już dali popis pełen w 2015 roku, kiedy to głosili, że bardzo chętnie przyjmą 7 tysięcy imigrantów tych zarobkowych, bo to tam o uchodźcach to trudno jest mówić, tam ten nieliczny procent jest uchodźców. A nawet ówczesny rzecznik prasowy, bodajże Cezary Tomczyk, powiedział, że jest gotowy, że platforma, znaczy rząd jest gotowy przyjąć każdą ilość imigrantów. I te stawanie okoniem w stosunku do referendum i tłumaczenie narodowi, że to niepotrzebny wydatek i tak dalej, jest dla mnie lekko podejrzane, właściwie mocno podejrzane. Dlaczego? Dlatego, że po przejęciu władzy ta postawa może się zmienić na postawę przeciwną i znowu zacznie się, w przypadku gdyby się oczywiście opozycji udało wygrać wybory, to może być tak, że znowu zaczną politykę resetu i zacznie się znowu podlizywanie Berlinowi i także Brukseli i zmienią decyzję i zgodzą się na relokację. A w przypadku referendum jest to niemożliwe, bowiem referendum w sytuacji, kiedy jest wiążące, no jest ostateczną decyzją, bo to wypowiedział...
Panie redaktorze, ale ja mam wrażenie, ja obserwując ostatnie działania między innymi polityków z Unii Europejskiej, mam wrażenie, że nie za bardzo ich interesuje zdanie po prostu ludzi czy poszczególnych państw, bo nie interesuje przywódców Unii Europejskiej zdanie Polaków w tej sprawie, bo widziałem spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Był tam Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, Emmanuel Macron, prezydent Francji i Andrzej Duda, który zdecydowanie wypowiadał się na ten temat, że Polska nie będzie realizowała tych zaleceń Unii Europejskiej. A oni stwierdzili, że no tutaj są pod wrażeniem tego, jak to taka to wielka solidarność i solidarność w podjęciu tej decyzji była. I twarda mina Olafa Scholza mówiła wszystko. My mamy zdanie Polski, nas nie obchodzi. Widział pan pewnie to,
no tak,
to wystąpienie.
To, tak. Ja wiem, ale referendum jest w większości na użytek wewnętrzny, a przy okazji zobowiązuje ten rząd, bądź też następny rząd, do tego, żeby żadnych imigrantów tu nie wpuszczać. W związku z tym patrzmy na to pod tym kątem, jako pewna referendum, jako pewna wytyczna, jako przymus, co ma robić ten, bądź też przyszły rząd, a głównie chodzi o przyszły rząd. Natomiast ponieważ Polskę na zewnątrz reprezentują Ministerstwo Spraw Zagranicznych, premier, prezydent, w związku z tym, jeżeli będą oni zobowiązani do trzymania prawnie, mam na myśli oczywiście prawo, bowiem referendum jest prawnie wiążące, no to wtedy nie mają innego wyjścia, nie będą mieli innego wyjścia, jak tylko kontynuować ten kurs polityki antyimigracyjnej. W związku z tym, tak jak już wspomniałem, to referendum daje nam pewien margines, poważny margines bezpieczeństwa.
Ja nie jestem przekonany, że będą jakieś realizowane jakieś kwestie, które społeczeństwo ustaliłoby w referendum przez inny rząd, bowiem przekonaliśmy się na przykład, że rząd Platformy Obywatelskiej, PSL, który mówił, że nie będzie na przykład podnoszenia wieku emerytalnego, no podniósł ten wiek emerytalny, także...
No ale referendum nie było.
Ale to nic, to referendum oczywiście rzecz w demokracji, to sól demokracji, ale ja mam wątpliwości, wyrażam je tutaj w naszym programie publicystycznym.
Panie redaktorze,
jasne, wszystko. Panie redaktorze, wszystko można.
Oczywiście można łamać prawo, redaktorze, konstytucję, szczególnie. No ale to chyba nie o to chodzi w tym procesie.
Czasy mamy takie, że jakby założenia demokratyczne, no chyba ostatnio to nie są przez wszystkich przestrzegane, a prawda i mówienie prawdy to w ogóle jest już chyba jakaś zamierzchła przeszłość w wielu przypadkach. Ale teraz pytanie do Krzysztofa Puternickiego. Panie redaktorze, jak pan sądzi... Czy ta polityka przywódców Unii Europejskiej nie jest krótkowzroczna, bo w Afryce mamy ponad miliard ludzi, w Afryce mamy gigantyczny przyrost naturalny, ja już pomijam takie państwa, jak na przykład jak Indie, Bliski Wschód, mamy też tam bardzo duży przyrost naturalny, bardzo wiele osób, które no, chciałyby z tego europejskiego tortu zapewne skorzystać. Czy ta polityka Unii Europejskiej, przywódców Unii Europejskiej nie jest polityką krótkowzroczną? Czy to nie jest w pewnym sensie polityka samozagłady? Bo przyjmijmy, że z kontynentu afrykańskiego rusza do Europy 30 milionów ludzi. Co wtedy?
No... Ja myślę, że taką trafną diagnozę zewnętrzną wystawił ostatnio jeden z imamów w telewizji australijskiej. Nie wiem, czy panowie mieli okazję to zobaczyć, który się wypowiada dosyć jasno, że Polska jest jedynym krajem, który nie popełnił błędu Zachodu i wpuścił do siebie, powiedział, użył stwierdzenia, śmieci, których oni no, nie chcieli. Złodziei, ludzi niegotowych do pracy.
Brutalne słowa, tak. Ale to są słowa prawdziwe.
Ale to jest bardzo brutalne, ale to jest fakt i to zauważają, słuchajcie, ludzie z drugiej, na drugim końcu świata, ludzie, którzy są odpowiedzialni za... zresztą ten imam sklasyfikował tych ludzi, tak? To są ludzie, którzy albo idą gdzieś tam, albo to jest Al-Kaida, albo Al-Shabaab, albo po prostu na wprost idą do kasy, tak? Bo są wykluczeni ze środowiska zazwyczaj przez to, że właśnie są leniwi, tak? Albo kradną. No ja podróżując po Afryce, w świecie takiego twardego islamu, powiem wam, że tam nie ma miejsca dla złodziei na przykład w plemieniu, bo po prostu od razu ten człowiek jest usuwany z plemienia i co więcej, na pewno żadne inne plemię go nie przyjmie, bo tak to wygląda w tamtych kulturach, w związku z czym on jest wykluczony ze społeczeństwa w tym momencie i bajki o tym, które przez cały czas słyszymy, że faktycznie tak jest, ale to nie jest, słuchajcie, reguła. Tych ludzi wszystkim wepycha to poczucie na jakiejś takiej też obietnicy, której na przykład Unia no nie stanie zapobiec u źródeł gdzieś jakąś edukacją i informacją. Tak?
To są nielegalni, tak? Wypowiadane jest słowo nielegalni imigranci, tak? Mamy tam mafie w Afryce, które no, organizują przerzut do Europy. Tam całe wioski zrzucają się na to, żeby jeden z członków plemienia wyjechał, nie wiem, do Niemiec, bo raczej nie myślą o Polsce. Czy to Unia Europejska i przywódcy Unii Europejskiej nie sankcjonują po prostu handlu ludźmi?
Znaczy nie, to jest inna zasada. To jest przede wszystkim, że u nas się wszyscy skupiają tylko i wyłącznie na tym problemie, jak on tutaj już jest, nas dotyczy na miejscu. A pytanie, czy Unia i ktokolwiek inny cokolwiek robi, żeby zapobiec temu tam na miejscu, nie?
Raczej tego nie widzimy. Polska chyba była pionierem właśnie takiej działalności, ale o tym porozmawiamy po kilku minutach przerwy.
Studio Polityka. Studio Polityka.
Witamy Państwa po przerwie. Marek Formela, Andrzej Potocki, Krzysztof Puternicki, Piotr Kubiak i Jarosław Popek. Przechodzimy do dalszej części naszej dyskusji.
I kontynuujemy temat obowiązkowej solidarności w sprawie imigrantów. Ja zacznę może od takiego cytatu z roku 2019. Polska to kraj bezpieczny i wolny od rasizmu. Twierdzi irański imam Muhammad Tawili, zdaniem mieszkającego na co dzień w Australii duchownego w naszym kraju, jako jednym z nielicznych można bez żadnych obaw przechadzać się po ulicy. O imamie wspominał Krzysztof Puternicki, któremu oddaję głos i kończymy temat przymusowej relokacji czy obowiązkowej solidarności, panie redaktorze. Czy zalegalizowania handlu ludźmi, którego chce chyba Europa Zachodnia, bo na to wygląda. No a Polacy no, nie chcą tworzyć obozów, my nie chcemy takich rzeczy robić, bo to jest jakby niezgodne z mentalnością Polaków.
Znaczy chyba nikt nie ma wątpliwości. Ja nie mam przynajmniej na pewno żadnych wątpliwości, że do Polski można wjeżdżać, zawsze można było wjeżdżać, ale oczywiście zgodnie z literą prawa i zgodnie z przeznaczeniem wniosku na przykład wjazdowego, czy to jest pozwolenie na pracę, czy jakiekolwiek inne. My mamy, słuchajcie, kolorowo na ulicach i ja nie jestem, słuchajcie, przeciwnikiem tego do momentu, kiedy właśnie no i chyba nikt no, nie będzie miał nic przeciwko, do momentu, w którym po prostu no nie będzie tak, jak jest na Zachodzie, że się po prostu wpuszcza ludzi, którzy nie chcą pracować i którzy chcą tylko robić rozruby i żyć na socjalu. To jest jedna rzecz, a ja bym, przepraszam, trochę chciał tutaj zboczyć z tematu na koniec.
Ale krótko. Ale
powiem jedno. Wiecie, że pani europoseł Kali wróciła do pracy, tak?
Tak.
I słuchajcie, i nikt w ogóle w lewicowych mediach się na tym kompletnie no, nie zająknął przez chwilę, że osoba, która ma udokumentowaną korupcję, którą wszyscy widzieli, słuchajcie, zdjęcia...
My za chwileczkę o tym, panie redaktorze.
Tak, ale już skończę. Wszyscy widzieli zdjęcia, jak rodzina wychodzi z walizkami, w których są miliony euro łapówki. przeznaczonej dla niej. No i w tym momencie ona wraca i wykonuje, słuchajcie, dalej decyzję nad Polską, nad przyszłością Polski. Więc to jest, słuchajcie, no to jest jakiś... gdzie my żyjemy, słuchajcie? Gdzie my żyjemy?
To jakieś kary finansowe mamy jak w banku zapewne za to.
W państwie brukselskim.
Tak. Właśnie. Marek Formela, jeszcze ostatnie zdanie na temat tego, co nam, co chce zgotować kierownictwo Unii Europejskiej pod wodzą Niemiec, czyli przymusowa, przymusowa relokacja, mówmy, i to nielegalnych imigrantów.
No to jest... To jest w ogóle jakaś zaskakująca sytuacja, że część liderów Unii Europejskiej, część tej administracji, czy tej administracji brukselskiej, wspomagana przez interesy egoistyczne, interesy niektórych państw, tak naprawdę przygotowuje coś w rodzaju kataklizmu społecznego w państwach europejskich, albowiem konsekwencje, implikacje tego olbrzymiego otwarcia granic są dzisiaj nie do ocenienia. Krzysztof opowiadał o swoich doświadczeniach z podróży. No łatwo sobie wyobrazić, że dostatek i dobrobyt Europy, zbudowany pracą kilku pokoleń, jest silnym magnesem dla kilkuset milionów obywateli z krajów, które nie radzą sobie z własnym porządkiem, z własnym ładem, z własną gospodarką, z własną strukturą społeczną. Pytanie, czy Europa jest w stanie udźwignąć oczekiwania 1/4 czy 1/5 świata są jak najbardziej zasadne i w tym kontekście widziałbym pytanie referendalne, czy też instytucje referendum, w którym obywatele polscy odpowiedzą, czy są gotowi uczestniczyć w tym wielkim, niekontrolowanym transferze ludności, motywowanym wyłącznie przesłankami ekonomicznymi, bo w zakresie przesłanek społecznych, przesłanek humanitarnych nasze postępowanie w ostatnim czasie nie wymaga żadnych dodatkowych rekomendacji. Na to też uważam, nakłada się pewnego rodzaju wyrafinowanie niemiecko-francuskie, zmierzające do tego, żeby poprzez stopniową zmianę struktur etnicznych niektórych państw osłabić ich wewnętrzną spoistość i wymusić zmiany traktatowe, które będą pozwalały kształtować ład w Europie wedle własnego pomysłu. Sam fakt, że taką decyzję, która jest dla wielu państw, także dla Polski, konstytucyjnie nie do przyjęcia, bo państwa są zobowiązane do ochrony, państwo polskie jest zobowiązane do ochrony nienaruszalności swojej granicy, że taka decyzja jest podejmowana przez Radę Unii Europejskiej, czyli ministrów.
Ministrów, tak, a nie premierów.
A nie premierów. Jest wyłączona spod prawa weta, czyli próba stworzenia takiej ścieżki legislacyjnej, w której prawo weta zostanie wyłączone, jego skuteczność, no to pokazuje, że w tej sprawie nie ma jasnych intencji. Każde państwo może przyjmować obywateli, ale żadne państwo nie może być do tego przymuszane, a już tym bardziej nie może być przymuszane do tego, żeby przyjmować wszystkich, którzy przez bagna Podlasia próbują się dostać na terytorium suwerennego
i
państwa.
Atakują polskich strażników granicznych.
I jeżeli słyszymy teraz pana Jana Grabca, Platforma Obywatelska, przedstawiciela partii liberalnej, troszczącej się o rozwój polskiej gospodarki, która może być zagrożona, bo senator Kleina nie ujawnia tego programu na organizację polskiej gospodarki, to każdy niech słucha członek pracodawców Pomorza i Klubu Biznesu w Gdańsku. Bo te słowa padły w radiu Gdańsk i nigdy przez senatora nie zostały sprostowane. No to,
ale nikt z członków klubu nie pyta w ogóle to, senatora.
To jeżeli Jan Grabiec lamentuje, że koncern Orlen będzie budował drugą co do wielkości, właśnie drugą część petrochemii płockiej, PKN-u Orlen w Płocku, przez konsorcjum międzynarodowe i że za tym kryje się jakaś niekonsekwencja logiczna, no to brednie, które politycy Platformy wygłaszają z nabożnym szacunkiem, dyskwalifikują ich jako gospodarzy tego kraju, ponieważ kontrakt na konstrukcję tego wielkiego bloku oparty jest o czasowe umowy o pracę, o nie, 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 systematyczną rotację osób, które są tam zatrudniane. Przez chwilę będą Niemcy, przez chwilę będą Koreańczycy, przez chwilę będą Hindusi.
Hiszpanie, Filipińczycy.
Przede wszystkim wszystko jest oparte o literę prawa i tyle.
To po pierwsze. Po drugie umowy czasowe, a po trzecie wszyscy, którzy otrzymają pozwolenie na pracę w Polsce w ramach tego kontraktu, będą sprawdzani pod kątem bezpieczeństwa państwa polskiego. Nikt nie wiedzie przypadkiem. I na koniec na deser. Politycy Platformy, tutaj z Gdańska, były prezydent tego miasta, ściągał, chciał firmę technologiczną Cenzar Technologies z Indii, gwarantował i chciał stworzyć firmę, która będzie miała kilkaset miejsc pracy, fundował stypendia, a w rezultacie sam wynajmował tej firmie swoje mieszkanie. No tak wygląda liberalizm liderów Platformy Obywatelskiej z bliska i w konsumpcji codziennej.
No jeśli chodzi tutaj o relokację, to teraz już politycy opozycji mówią, że wcale nie mówili, że można przyjmować do Polski w 2015 roku tych migrantów, no ale może kierują się taką dewizą, że liczą się nierealne fakty, ale to
pan redaktor słuchał pana ludzie, Tuska zbyt często.
W to, co ludzie wierzą. Także tak to, a teraz także tak to można strawestować. Teraz o panu Tusku. Chcemy dialogu z Rosją taką, jaką ona jest. Te słowa często padały w Studio Polityka podczas rozmów, podczas naszych rozmów również z politykami. To są słowa Donalda Tuska z roku 2007, exposé. To było rok po tym, jak został zamordowany w Londynie jeden z rosyjskich agentów. Takie słowa wygłaszał Donald Tusk. Mamy film Reset, mamy zamieszanie z Komisją do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich w Polsce. Mamy bardzo nerwowe ruchy polityków europejskich, między innymi komisarza do spraw sprawiedliwości Didier Reindersa. Oczywiście zamieszanie w szeregach opozycji. Nikt nie chce tej komisji. Boją się politycy opozycji tej komisji. Andrzej Rafał Potocki, jak ocenia film Reset, bo tam mamy bardzo ciekawe informacje, a jeszcze ciekawsze informacje mamy zobaczyć w drugiej części tego serialu Reset w poniedziałek. To film, który przygotował Michał Rachoń i profesor Sławomir Cęckiewicz. Andrzej Potocki, jak odebrał ten film? Czego się dowiedzieliśmy? Co zostało usystematyzowane? Dlaczego opozycja tak boi się i dlaczego elity europejskie tak się boją tego, żeby komisja powstała w Polsce? Czy boją się o swoją własną skórę, co po niektórzy politycy z Unii Europejskiej? Andrzej Potocki.
No przede wszystkim chciałbym pochwalić realizatorów, bowiem on ten duet po raz pierwszy robił materiał filmowy, że bardzo udała się ta produkcja i ten film się dobrze ogląda, jest dobrze zrobiony pod kątem warsztatu i technicznym. W związku z tym mogę go spokojnie polecić jako całkiem niezły, całkiem dobry film dokumentalny. To jest jedna strona zagadnienia. Druga sprawa to jest taka, że dowiadujemy z niej się takich rzeczy, że trudno się dziwić, że przedstawiciele opozycji, którzy brali udział, szczególnie ci, którzy brali czynny udział w polityce ostatnich 8 lat rządów Platformy i PSL-u, nie chcą tej komisji, bowiem dowiadujemy się przede wszystkim, o czym zapomniało społeczeństwo albo słabo pamięta, to jest bardzo ważna rzecz, mianowicie za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Polacy postawili weto w Unii Europejskiej. Przez to weto Rosja nie miała wstępu do negocjacji, to się nazywało tak w skrócie PCU2, ale generalnie istotą tych negocjacji było wpuszczenie Rosji do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz do Organizacji Światowego Handlu. Co to znaczy? To znaczy, że te negocjacje, które miała Bruksela toczyć z Moskwą, otwierały Moskwie drzwi na salony tego świata i umożliwiały nieograniczoną wymianę handlową na podstawie tych taryf, które obowiązują wszystkie kraje, które są zrzeszone w Światowej Organizacji Handlu. Mówiąc krótko, było to włożenie klucza i otworzenie drzwi do Rosji na wielki świat i znaczne poprawienie jej możliwości zarabiania pieniędzy, które potem zostały wydane i zostają wydane dalej na brutalną wojnę na Ukrainie. I teraz pierwszą rzeczą, którą zrobił rząd Donalda Tuska w polityce zagranicznej, to było cofnięcie tego weta i umożliwienie Rosji wstąpienie do organizacji tego światowego handlu oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Resztę, jeżeli to naszych słuchaczy interesuje, to obejrzą sobie, można obejrzeć w tym filmie, który jest stosunkowo często powtarzany. Zresztą ten film obejrzało już 2,5 miliona ludzi. Tam dochodzą jeszcze inne ciekawe sprawy, ale jak już wspomniałem, no nie jest to w tym momencie miejsce, żebym ja cały film opisywał.
Nie no, w każdym razie najciekawszy wątek, który panu redaktorowi się wbił
według mnie najciekawszy wątek poruszyłem, bo to jest wątek, o którym mało kto pamięta, a który pokazuje istotę, różnicę pomiędzy polityką Prawa i Sprawiedliwości, a polityką Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. To są dwie wizje polityczne, z których jedna wizja jest wizją fałszywą i szkodliwą i pośrednio, a może nawet więcej niż pośrednio, skończyła się tym, że Rosja, zmówiono Rosji atak na Ukrainę, bowiem te wszystkie historie z Nord Stream 1, z Nord Stream 2, czyli omijanie Ukrainy rurami, które dostarczają na Zachód gaz oraz tego typu ukłony, jak już wspomniałem, cała ta historia o OECD i Światowej Organizacji Handlu, dało Putinowi, Władimirowi P., dały pieniądze na to, żeby finansować wojnę na Ukrainie. W związku z tym można spokojnie powiedzieć, że i to ta komisja ma wykazać właśnie to, bowiem wszystko wskazuje na to, że tak było, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u jest odpowiedzialny również, podobnie jak rząd niemiecki, za wybuch wojny na Ukrainie. Bowiem wystarczy po prostu trochę pomyśleć logicznie i widzimy tą ścisłą korelację pomiędzy dogadzaniem w Moskwie i efektem tego dogadzania, czyli finał wojny na Ukrainie.
No mówiono, że Nord Stream 1, Nord Stream 2 to jest takie przedsięwzięcie biznesowe, w ogóle nie polityczne. Angela Merkel mówiła, że tutaj braki chyba infrastrukturalne mamy na Bałtyku, trzeba to poprawić. Był biznes, zielona energia, robienie rewolucji, transformacji energetycznej z Rosją. No idealny pomysł chyba na to, żeby powiesić sobie, niestety zawiesić sobie sznur na szyi. Niestety mam i skutkuje to dzisiaj wojną. Pytanie do Krzysztofa Puternickiego o to wzmożenie w szeregach opozycji, bo Paweł Graś, były rzecznik rządu Donalda Tuska, zaatakował bardzo mocno profesora Sławomira Cenckiewicza. W ogóle autorzy filmu są mocno atakowani między innymi przez ruską bandę troli, wszystko na to wskazuje. Również przez osoby w Polsce, które no, pod wpływem tym są. Są podobno analizowane, analizuje opozycja osoby, które są zaangażowane w realizację filmu. Jak film się kończy, są napisy, tam są ludzie zaangażowani w produkcje filmowe. Podobno są próby kontaktu z tymi ludźmi. No wygląda to na jakąś zmasowaną akcję przeciwko autorom filmu.
Wynika z tego, co się dzieje. Tu już wiemy o tym. Nieoficjalnie się o tym mówi. Ja nie wiem, czy już gdzieś tam Rafał, czy pan profesor o tym wspominali. Chyba tak było, że tam dołączają kolejne osoby, które się wycofują z publikacji swojego wizerunku, powołując się dokładnie na to samo.
Ci ludzie są zastraszani? Zdanie pana redaktora?
Znaczy ja uważam, że albo są zastraszani, albo po prostu sobie zdają sprawę faktycznie z szerszego kontekstu. Ja przypominam, że autor filmu dokumentalnego, słuchajcie, nie ma obowiązku opowiadania o pełnym, ze względu na dobro prowadzonego tematu, nie ma obowiązku na powoływanie się na pełną wartość merytoryczną tego materiału. materiału, bo to jest jego praca twórcza, no przepraszam bardzo, czy możemy nie nazywać czegoś cenzurą w momencie, jeżeli jeden z że tak powiem, z gości, z ludzi, którymi jest prowadzony wywiad, nagle mówi, że no nie widział filmu, ale że no nie zgadza się dalej na
no
na,
tak, mamy
na
taką ten. Sytuację. No
to jest, słuchajcie, próba jawnej cenzury, bo nasza opozycja to podnosi w Polsce i sprowadza to do elementu, który jest wyznacznikiem prawa. Słuchajcie, no to jest chyba jest coś no nie w porządku.
Mówię, że niektórzy w Polsce są daleko od demokracji. Mówiłem tak. To na początku audycji.
No tak, jest daleko od demokracji, a z drugiej strony ja bym chciał, żeby wszyscy sobie wzięli jedną rzecz bardzo do serca, czyli to, co powiedział wczoraj pan premier w trakcie swojego wystąpienia w Sejmie, że dopóki to są działania antyrządowe przez opozycję, to jest okej, ale jeżeli, słuchajcie, dochodzi do działań antypolskich, to już naprawdę, słuchajcie, musimy się zastanowić chyba mocniej, co z tym wszystkim zrobić, tak? Bo ja tutaj nie chcę wymusić na nikim wielkich słów, ale słuchajcie, no naprawdę jesteśmy, moim zdaniem, w stanie dużego zagrożenia, o czym właśnie mówił pan premier wczoraj, nie?
Marek Formela, kto się boi demokratycznej kontroli, bo do tej komisji zapraszani są wszyscy, no film mogą obejrzeć wszyscy, ale są próby sparaliżowania autorów, wystraszenia autorów, no bo takie działania i takie groźby, jak co po niektórzy oceniają słowa Pawła Grasia, który ja może zacytuję. Tak obserwuję pana dziwną aktywność ostatnio, właściwie widzę tylko jedno uzasadnienie. To musi być ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości, ucieczka w niepoczytalność, ale chyba się jednak nie uda. To są słowa Pawła Grasia.
Do
Sławomira Cenckiewicza. Co się dzieje?
Dzisiaj Marek Jakubik, a propos tego, o czym mówił redaktor Puternicki, wskazywał, że bohater, jeden z bohaterów filmu, który wycofał swoją zgodę na zamieszczenie jego wypowiedzi, odbierał telefony od ważnych postaci polskiego życia dziennikarskiego, medialnego i politycznego. Z takimi sugestiami podzielił się pan Marek Jakubiak publicznie i Michał Rachoń z kolei uzupełniał tę wypowiedź o różne działania hakerskie, które są podejmowane przez
widzimy, co się na Twitterze chociażby dzieje.
Tak, więc rzeczywiście jako dziennikarz powiem tak, że udręki autorów w jakiejś mierze są ich splendorem.
No właśnie, dobrze, panowie, kończymy już powoli naszą audycję, ale musimy przejść jeszcze do tematu trójmiejskiego. Fala i system MEWO, Krzysztof Puternicki.
No nie, ten duet zabrzmiał jak nieustające pasmo sukcesów. To mamy, słuchajcie, MEWO, w wielkim skrócie, słuchajcie, MEWO, pierwsze no nie wychodzi, ktoś dostaje w międzyczasie nagrodę Gazety Bałtyckiej.
Nie, Gazety Wyborczej.
Przepraszam bardzo.
Gazety Wyborczej.
Tak, przepraszam bardzo, nie ma gazety, oczywiście jest Dziennik Bałtycki, serdecznie pozdrawiamy. I co się potem dzieje? Potem jest MEWO, a czym MEWO 1 nie wypala, MEWO 2, słuchajcie, już też tutaj pamiętam kilka miesięcy temu, już żeśmy rozmawiali, bo już było wiadomo, że no nie wypali. No i oczywiście nie wypala i ja sobie zadaję na koniec pytanie, słuchajcie, że miasto bierze i godzi się, słuchajcie, z operatorem na jedną rzecz, czyli na wykorzystanie elementu, który nie był określony w przetargu, czyli wbrew specyfikacji i warunków zamówienia dopuszcza się rower o innej masie, co wyklucza tak naprawdę z postępowania innych oferentów i to, słuchajcie, w tym momencie jest przymykane na to oko. To są rzeczy niesamowite.
A dalej, co z falą?
No fala też już żeśmy się dowiedzieli, że no nie będzie na czas, chociaż no powiem no nieskromnie, że my żeśmy tutaj też o tym mówili.
Oczywiście.
O wiele wcześniej, bo już były takie sygnały. No i ciągła walka, słuchajcie, porównajcie z kompetencjami włodarzy naszego miasta versus gigantyczna aktywność na polu polityki krajowej, europejskiej, światowej.
Ale przekop udało się uruchomić chyba o terminie, tylko że przekopem nie zajmowało się miasto Gdańsk, Marek Formela.
No ale przekopem pierwsze łopaty, przypomnijmy, pierwsze inicjatywy pochodziły ze środowiska warmińsko-mazurskiej Platformy Obywatelskiej.
Tak, to była taka kamieni kupa i ten szpader.
W Skowronkach, nałożyła się decyzja rządu, ówczesnego rządu Donalda Tuska o przeznaczenie 10 milionów złotych na przeprowadzenie prac studialnych, ale ponieważ tamten rząd nie robił polityki, tylko budował mosty, nie robił polityki, tylko budował szkoły, no to nie wybudował przekopu, bo robił politykę właśnie cały czas wpadając we własne sidła, a jego lider wypinając się na decyzję polskiej demokracji udał się do Brukseli i tam po raz drugi wypiął się na decyzję polskiego społeczeństwa, które odebrało mu tak naprawdę prawo do występowania w roli przewodniczącego Rady Europejskiej podczas drugiej części kadencji instytucji.
Mewo nie wychodzi, fala nie wychodzi, ale za to wychodzą takie naklejki, różne banery, które są na autobusach miejskich i widzimy ostatni, ja mam przed sobą zdjęcie, nie śpij, bo cię przegłosują. Tym się urzędnicy miejscy zajmują.
No tak, jeszcze... bo to tak jak powiedział Krzysztof, jest istota gdańskiego samorządu. Zajmowanie się, jakby powiedzieli marksiści, nadbudową, a nie bazą. A samorząd jest do tego, żeby zajmować się życiem komunalnym.
I no tu... samorząd właśnie od tego jest, ale tym się nie zajmuje, ale ja zwrócę jeszcze uwagę na to, że nie ma systemu MEWO, nie ma systemu FALA, ale są za to pieniądze, które urzędnicy zarządzający tymi nieistniejącymi systemami dostają od wielu, wielu, wielu miesięcy i pewnie jeszcze będą długo dostawać.
W szczególności w DRMG.
Krzysztof Puternicki, tak. Bloger i publicysta. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
9 dyrektorów gdańskiego magistratu pracuje ciężko po godzinach tak pracy w radach nadzorczych gdańskich spółek. Polecamy wszystkim.
Polecamy. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal w Polityce.pl. Dziękuję.
Piotr Kubiak.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek, dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień.
Za dwa. Za tydzień zapraszamy na Forum Morskie Radia Gdańsk.
To prawda.
Studio Polityka.